Dzisiaj bardzo dziwnie nazwałem moje słowo, którym się chcę z wami dzielić. Nazwałem duchowa hipotermia. Hipotermia się nam wszystkim kojarzy z zimnem, wilgocią, czymś mokrym. Przede wszystkim z zimnem. Zimno zawsze mi się kojarzyło w sensie kogoś żywego, oczywiście nie myślę teraz o pogodzie, o zimie, o śniegu, o tym, co przyjemne, ale to zimno, które porusza się blisko życia, kojarzyło mi się zawsze ze śmiercią. Nawet w takich banalnych rzeczach mogę wam powiedzieć, takich naprawdę banalnych. Nasze dzieci, kiedy były małe, miały świnkę, Ruperta i to była taka puchowa kulka, którą się można było przytulić, to się ruszało, piszczało, jadło i kiedy to umarło, to było zimne, to był taki kawałek futra zimny. Śmierć coś czyni, że serce pęka, że jest jakaś chęć w nas, żeby tego nie było, żeby wszystko ożyło. Jest też, jeśli chodzi o człowieka, taki bardzo niebezpieczny stan, który właśnie nazywamy hipotermią. Takim rodzajem zimna, z którym jeżeli nic się nie zrobi, to się może bardzo tragicznie skończyć. Jeśli ktoś nie wie, mogę krótko powiedzieć, że hipotermia jest stanem, w którym temperatura człowieka spada poniżej 35 stopni. Ja wiem, że na sali jest co najmniej dwóch czy trzech ludzi związanych z medycyną i mogliby tu 3 godziny o tym mówić, ale poniżej 35 stopni spada i oczywiście te hipotermie są w różnym stopniu, lekkie i bardzo głębokie, ale dochodzi do niej, gdy ochładzenie organizmu zachodzi szybciej, niż organizm może wytworzyć ciepło. Czytałem, że najlepiej wyszkoleni ludzie w marynarce wojennej, którzy pracują na zimnych wodach, potrafią tylko kilka minut przetrwać i to z powodu wyszkolenia. Że na przykład, kiedy pilotów zestrzelono gdzieś tam nad oceanem, gdzie woda była ciepła, to 3-4 dni potrafili czekać, jeśli ich coś nie zjadło, nie zaatakowało lub ktoś nie zabił na pomoc. Ale w zimnej wodzie to była chwila i organizm wysiadał. Hipotermia właśnie występuje wskutek długiego przebywania w niskiej temperaturze otoczenia, powietrza i wody. Ja przerzuciłem ją na duchowe, ponieważ wiem, czuliście dzisiaj, jak u nas jest gorąco w sensie duchowym? Ja czuję, jaki gorący jest ten zbór, nie tylko po tym, że się tu ściskamy, ale po tym, że kiedy jestem chory, to nie nadążam z odbiorem SMS-ów. Kiedy jest mi źle i poproszę o pomoc, nie nadążam z waszymi ofertami, dlatego zbudujemy społeczność. Warto, żebyś budował społeczność, bo nie będziesz sam. Jeśli oczywiście będziesz tylko czekał, aż cię łaskawie zauważą, to może nie zadziałać, ale bądź, otwieraj się, mów o tym, o twoich potrzebach, a zobaczysz, że zostaniesz otoczony ciepłem, które będzie cię przywracać do życia. Nawet jeżeli gdzieś w życiu ci się poślizgnęła noga, nigdy nie będzie tak, że przyjdziesz, a ja będę myślał, jakby cię tu dobić, żebyś zniknął. Będę myślał, jak cię podnieść, jak cię ogrzać, jak cię uratować, jak ci powiedzieć, że cię kocham i nie chcę, żeby ci się coś stało. Bo wychodząc w ten świat, chodzimy w bardzo zimnym, nieprzyjaznym środowisku, przynajmniej duchowo oczywiście. I ta hipotermia to jest właśnie to wychłodzenie organizmu, które może zagrażać życiu. W stanie hipotermii, ciekawe, jak zacząłem sobie o tym czytać, myślę, a poczytam sobie więcej, żeby coś tu głupiego nie powiedzieć. Oczywiście jeszcze raz powtarzam, wiem, że ci z was, którzy są związani z medycyną, wiedzą, że to no nie jest to takie proste, ale wszystkie procesy wtedy ulegają spowolnieniu. Jest coraz wolniej. I to samo, że człowiek w duchowej hipotermii też coraz wolniej sięga po słowo, coraz wolniej idzie na nabożeństwo, coraz wolniej, coraz mniej chce się angażować w coś, ponieważ stygnie. Hipotermia może doprowadzić do śmierci z wychłodzenia. I pewnego dnia spotykasz tego kogoś i wiecie, pamiętam, spotkał mnie taki ból, był taki człowiek, którego bardzo, bardzo lubiłem. Kiedyś poszedłem na zakupy na innym osiedlu niż zwyczajnie chodzę, tak się jakoś złożyło, nie chcę mówić gdzie, bo to nie chodzi o to, żeście wiedzieli, o kogo chodzi tutaj, ale o pewien ból serca i po prostu na innym osiedlu, po innej stronie naszego miasta robiłem zakupy i wychodzę ze sklepu, on akurat wchodził i ja krzyknąłem jego imię, mówię, cześć, witaj. On tak na mnie spojrzał, mówi, co, ty tam dalej, u tych zielonych? Ja mówię, no, jestem tam, a ty gdzie jesteś? No mówi, no ja się już odłączyłem. Już tak jak wy nie biegam na tym, żeby ludziom wyciągać z portfela pieniądze. A wy dalej, co? Modlicie się do pieniążków. Spojrzałem, jego twarz była pełna zła, skrzywiona. Ja mówię, przecież ty wiesz, że dałbym ci moje ostatnie, gdybyś chciał. Wiesz, że tu się tak nie dzieje, że tu... Powiedz mi, gdzie takie coś? No i wy już tam dobrze wiecie i poszedł, nie? Wiecie, o czym mówię? Dotykasz człowieka, który kiedyś był ciepły. Człowieka, do którego kiedyś mogłem pisać SMS-a, żeby się o mnie modlił i coś mu się stało. Jak chcecie, to wam tylko mogę dodać z tej historii, że ten człowiek wrócił do Pana. Może nie jest u nas, ale wrócił do Pana. Kocha Jezusa i znów można mu napisać SMS-a. Tyle powiem, bo za chwilę będzie wiedział, o co chodzi. Będzie znowu, że narobiłem. Mi chodzi o to, że dotykasz człowieka i czujesz, że on jest zimny. Wiecie, w tej mocnej, głębokiej hipotermii serce zaczyna bić coraz rzadziej i słabiej, a oddech zwalnia. I to się dzieje w tej właśnie duchowej też, nie tylko tej tutaj, o której powiedziałem, cielesnej czy medycznej, czy jak ją nazwać. I dzisiaj chcę się z wami podzielić fragmentem słowa, po którym już wiem i nawet nie musicie mi przychodzić tego mówić, powiecie, że no tego jeszcze nie powiedziałeś i tego, i tego, i tego. Bo jest to fragment słowa, z którego nie sposób w ciągu czasu, który tutaj mam, wydobyć wszystko w czasie jednego kazania. Bo tak jak mówię, każdy z was zauważy i powie, wiesz, mogłeś jeszcze to i to i to poruszyć, bo słowo jest tak bogate, tak głębokie w wydarzenia. Ja natomiast przeczytam wersetów kilka, ale skupię się dosłownie na paru słowach z tego fragmentu. Całkiem świadomie jeszcze raz powtarzam, gdzie, bo bywa, że czasami ludzie podchodzą na korytarzu i mówią, no wie brat, ciekawe kazanie, ale brat tam jeszcze nie powiedział o Mojżeszu, o tym, o tym, o tym, o tym, o tym. Ja mówię, że no nie mogę całej Biblii za każdym razem na kazaniu poruszyć. To dziś naprawdę tylko troszeczkę poruszę. Dosłownie w jednym wersecie chcę się skupić, ale przeczytam więcej, żebyśmy tam doszli. Najpierw pewien wstęp do tego, co chcę przeczytać. Słowa, które znacie bardzo dobrze, które widzę, już się wyświetliło. Podczas pobytu w Jerozolimie uczniowie Jezusa prowadzą i pokazują mu świątynię, tak jakby Jezus nie wiedział. Oni może zapomnieli, w jaki sposób on patrzy na świat, ale pokazują mu wspaniałości świątyni. Widzimy to tam w pierwszych wersetach, których tu jeszcze za mną nie ma, które się jeszcze za mną nie wyświetlają. Wtedy Jezus do nich mówi, że w późniejszym wersecie, że to, co widzą tutaj cała ta świątynia i tak dalej, tu nie pozostanie kamień na kamieniu i to wzbudza w nich pewną uwagę. Zaraz, on mówi o czymś, co jeszcze nie jest. Widzą, że ta świątynia wygląda tak, no, że tego nie ruszy, wiecie, to wyglądała tak, jak dla nas, nie wiem, jak dla niektórych ludzi wyglądał, nie wiem, pamiętam, jak ludzie mówili, że Związek Radziecki to nigdy nie upadnie, to jest niemożliwe, nie? Jednak się rozleciał. Wiele razy ludzie myślą, że coś jest mocniejsze. Dla nich to wyglądało takie miejsce, gdzie Bóg postawił pieczęć, no i nie ma co, żeby ktoś to ruszył. Zresztą Jeremiasz już ostrzegał naród Boży, przestańcie mówić świątynia, świątynia, świątynia Pana to jest, bo to nie jest do końca tak. Ja nie dlatego to miejsce chronię z powodu tych kamieni, ale z powodu was, parafrazując to, co Bóg chciał ich nauczyć. Ale Jezus mówi, coś tu się stanie, oni widzą, że wszystko stoi. I w końcu, kiedy mają czas i na chwilę odpoczywają, uczniowie zapytują Jezusa, takie pytanie mu zadają, jakie rzeczy będą się dziać, jak my poznamy, że będzie koniec? Właściwie skąd my będziemy wiedzieć, że to wszystko się stanie, no bo oni są poruszeni, ten kamień na kamieniu, ta eschatologia zaczyna w nich ożywać coraz bardziej. I tu wchodzimy w fragment, który chciałbym przeczytać od trzeciego wersetu. Mateusz 24, 3, 14. A gdy siedział na Górze Oliwnej, przystąpili do niego uczniowie na osobności, mówiąc, powiedz nam, kiedy to się stanie i jaki będzie znak Twego przyjścia i końca świata. Bardzo dużo to pytanie zawiera z ich strony. A Jezus odpowiadając, rzekł im, baczcie, żeby was kto nie zwiódł. Czujecie, jaka odpowiedź? Pytasz o koniec świata? Ktoś ci mówi, uważaj, żebyś widział prawdę na ten temat. Albowiem wielu przyjdzie w imieniu moim, mówiąc, jam jest Chrystus, wielu zwiodą. Znaczy, tylko z tego wersetu można by napisać dwutomową książkę, nie? Ja mówię, parę słów chcę tylko dziś. Potem usłyszycie o wojnach i wieści wojenne, Baczcie, abyście się nie trwożyli, bo musi się to stać, ale to jeszcze nie koniec. Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi, królestwo przeciwko królestwu i będzie głód i mór, a miejscami trzęsienia ziemi. Każdy z tych wyrażeń moglibyśmy wpisać daty już. Wystarczy tylko od momentu, kiedy się urodziłeś. Nawet jeśli się urodziłeś, powiedzmy, 5 lat temu, już nieomal jesteś w stanie koło każdego wydarzenia pewne daty wpisać. A więc to nie jest coś nowego, wiecie. To jest tak, że takie rzeczy, a to dopiero w XXI wieku. Nie, to się działo zawsze, nie? To jeszcze nie jest to. Ale, i właśnie, to wszystko dopiero początek boleści. Wtedy wydawać was będą na udrękę i zabijać was będą i wszystkie narody pałać będą nienawiścią do was dla imienia mego. Mogę tylko powiedzieć jedno, Jezus ostrzega. Jeśli jesteś na ziemi, jesteś tu pielgrzymem, będziesz szedł przez świat, w którym dzieje się to, co się dzieje, a świat będzie potrzebował winnego. I tym winnym wiele razy w historii świata stał się właśnie Kościół. Jak nie Żydzi, to Kościół. I wówczas wielu się zgorszy i nawzajem wydawać się będą i nawzajem nienawidzić. I powstanie wielu fałszywych proroków i zwiodą wielu, a ponieważ bezprawy się rozmnoży, przeto miłość wielu oziębnie. A kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. I będzie głoszona ta Ewangelia o królestwie po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom i wtedy nadejdzie koniec. Kiedy nadejdzie koniec? Od tyłu pytając. Kiedy będzie ta Ewangelia głoszona wszystkim narodom? Jak widzicie sami, nie sposób powiedzieć tego, co się działo dalej w kilku słowach. Już sama egzegeza tego wymagałaby, byśmy zrobili całodniową konferencję, by chcieć tylko przejść w dokładny sposób przez to, co przeczytałem i co Jezus mówił wcześniej i zaraz potem. Ale w czasach, w których Jezus to powiedział, mijają pewne lata, wcale niedużo lat i nastają coraz to bardziej trudne i mroczne czasy. Władcy trwali w swojej dekadencji, podczas gdy wielu zwykłych ludzi cierpiało. Powiedziałem wam na przykład, że ten zepsuty Herod, który ściął Jana, gdzie go trzymał w więzieniu w swoim letnim pałacu nad Morzem Martwym. Tam, gdzie dzisiaj jest granica Izraela, Jordanii, gdzieś tam był ten jego pałac. On tam miał nawet lód. Oni mieli lód, mieli zimną wodę, mieli wszystko. Gdy zaraz obok ludzie nie mieli nic. Oni prowadzili zepsute pijackie uczty, kiedy ludzie prosili, żeby coś zrobić, ponieważ kryzys się pogłębiał. I nie tylko on i ci, którzy, bo on potem zaraz umarł, ale ci, co byli po nim. Ludzie nie ufali swojemu rządowi. Szukali jakiegoś mistrza i rozwiązań, jak dziś. Mnóstwo znawców zaczęło się pojawiać z wszelkimi urojeniami, receptami, ogłaszając się pomazańcami, czyli inne słowo dla słowa pomazaniec to Mesjasz, ogłaszając się Mesjaszami. Ludzie nie wiedzieli, komu wierzyć, komu ufać, wierzyli kto wydawał się, że mówi ciekawiej, wiecie, podobnie jak dzisiaj, kiedy przeglądasz, w co zaczynają wierzyć ludzie, których wiara zaczyna chłodnąć, zaczynają wierzyć, wiecie, że ktoś coś rozpyla, że ziemia ma taki czy inny kształt, że taka czy inna sekta, a to nam coś robią, a to wszelkie spiski, jakbyśmy potrzebowali zgłębiać, co w tym świecie jest nie tak i wymyślać jakieś spiski zamiast zgłębiać, jaki piękny jest mój Pan, jaki wspaniały jest mój Jezus. To jest kierunek, w którym chcę iść. To jest to, na czym się nie zawiodę. I w ten sposób ludzie zostali poprowadzeni ścieżką, teraz wracając do historii Izraela, która doprowadza do dewastacji narodu żydowskiego i śmierci tysięcy niewinnych ludzi. Taka była trudna sytuacja w Judei. Kończą się lata 60., nadchodzą 70. Sytuacja gospodarcza, polityczna jest coraz bardziej tragiczna. Ludzie doprowadzeni do ostateczności, trwający w grzechu, zdradzający, nienawidzący się nawzajem są codziennością. Przestępczość, jaka panowała na tamtej ziemi Izraela, że tak ogólnie powiem, czyli w tej prowincji, którą wtedy sobie Rzym zrobił z Izraela, była zatrważająca, grasujące bandy, rabusie, kolejne powstania. Coraz to nowe pomysły na Pana Boga i mesjanizm, a i fałszywi prorocy, głoszący tłumom to, co tłumy chciałyby usłyszeć, to, co zgadzało się z ich pożądaniami, marzeniami, to, co wydawało się czynić ich drogę łatwiejszą. I tak oto po raz pierwszy zaczynają się wypełniać słowa Jezusa, które mogłyby zająć nam tu pół godziny, żeby je tylko przemyśleć. O mieście, które zaczyna być otaczane przez wojsko. O kościele, który już wiedział, co wtedy robić. I rozpoczyna się pierwsza wojna żydowska, lata 68-70, gdzie potem dochodzi do swojego szczytu. Ale wtedy mniej więcej się rozpoczyna. Jakiś czas po pierwszych zamieszkach, po pierwszych napadach na patrole w Cezarei, tej nad morzem, lądują Rzymianie, którzy zaczynają się przygotowywać, czują, że ten naród zawsze wrzał, ale teraz ten garnek naprawdę kipi. Kiedy sięgamy po Flawiusza, wojnę żydowską, Józefa Flawiusza, czyli Żyda, który zdradził i przeszedł na stronę Rzymian, co no, trudno go oceniać, ale dzięki jego zdradzie właściwie dzisiaj znamy historię Izraela lepiej, bo inaczej byśmy w ogóle nie wiedzieli, co wtedy się działo, przynajmniej wiedzielibyśmy tylko ze strony Rzymian i to niewiele. A więc przez Flawiusza można zobaczyć to wszystko, przed czym ostrzegał Jezus. I to zaczęło się dziać. Zaczęło się dziać wtedy. Ktoś powie, jak to wtedy? No przecież dzisiaj są czasy ostateczne. Chcę ci powiedzieć, czasy ostateczne dzisiaj są. Pytanie brzmi, czy wiesz, kiedy się zaczęły czasy ostateczne? Bo czasy ostateczne zaczęły się 2000 lat temu. One nie zaczęły się wczoraj. Flawiusz chciał, abyśmy zrozumieli, jak naród żydowski cierpiał z własnych rąk i dzisiaj, abyśmy wzięli ostrzeżenie, by nasz Kościół, abym ja nie cierpiał z powodu własnego działania. To bolało i niszczyło o wiele bardziej niż to, co robili im Rzymianie. Pomimo oblężenia Jerozolimy i zmierzchu ich świata, pomyślelibyście, wiecie, człowiek, który nie zna historii, pomyśli tak, więc kiedy pewnie Jerozolima była oblężona, kiedy otoczyło ich takie bezprawie, ta rzymska potęga, rzymskie bożki, te wszystkie rzymskie symbole, legiony, kiedy zamknęło się okrążenie nad miastem, no to normalny człowiek pomyślałby tak, pewnie Żydzi wtedy zjednoczyli się, modlili się, no i zastanawiali się, co zrobili. Nie, nic bardziej błędnego. Kiedy miasto zostało zamknięte w pierścień otoczenia, jeszcze bardziej się podzieliło. Gdzieś trudno powiedzieć mi, kogo tu słuchać, nie znam się aż tak na tym, ale od 8 do 19 różnych stronnic żydowskich zwalczało się wzajemnie w oblężonej Jerozolimie, w której panował coraz większy głód. Oni się coraz bardziej nienawidzili. Powstawały frakcje, które zaczęły sobie robić wzajemne nieprzyjemności. Dochodziło do tego, że jedna żydowska frakcja niszczyła innym, tak samo Żydom kochającym tego samego Jahwe. Niszczyli im zapasy, wodę wylewali albo kradli, niszczyli im jedzenie, podpalali miejsca, gdzie się chronili i tak dalej. Wzajemnie przeciwko sobie działali, mając zniosłe ideały, które zaczynały bladnąć, im bardziej przeciągało się oblężenie. Niedawno wam powiedziałem, że w tym samym czasie Rzymianie każdego dnia 100 krzyży stawiali z kolejnymi złapanymi ofiarami. Z przerażeniem odkrywano rzeczy, które nie słyszano od dawna w Izraelu. Ludzi zjadających własne dzieci. Odkrywano przypadki kanibalizmu. Miasto pogrążało się w chaosie. Śmierć była na zewnątrz i śmierć była wewnątrz. To jest druga lekcja, bo pierwszą mamy już w Jerozolimie, w Samarii, jeszcze w Starym Testamencie, z której pierwszy płynący wniosek i lekcja jest taka. Jeżeli w jakimkolwiek środowisku braknie chleba, ludzie dojdą do miejsca, gdzie będą wzajemnie kąsać siebie. I to się przekłada na duchowość Kościoła. Jeżeli w naszym Kościele braknie nam miłości Jezusa, zaczniemy siebie wzajemnie gryźć i zjadać. O bzdury, o nic. Jeden zacznie kąsać drugiego, ponieważ wzniosłość, chwała i światłość Jezusa, nasz chleb powszedni zostanie nam zabrany. A bez chleba zaczynamy zjadać własne dzieci. Bez chleba zaczynamy kąsać własnych bliźnich. Dlatego słowo Jezusa w naszym zgromadzeniu i prowadzenie Jezusa powinno być najważniejsze w czasach, w których żyjemy. Co wy na to, Kościele? Rzymianie musieli tylko poczekać, aż oni się wyczerpią. I kiedy będziecie o tym czytać, czy Flawiusza, czy innych historyków, wielu z was miłuje bardzo Izraela i modlicie się o niego, będzie was bolało serce. Wielu z was miłuje Kościół i modlicie się o niego jeszcze bardziej. I dlatego stąd dzisiaj moje słowo. Kiedy wiecie, to tam już było gotowe, Rzymianie musieli tylko uderzyć i nie został kamień na kamieniu, a Jerozolima upadła. Bo nie będzie to pierwszy raz w historii ludzkości teraz. Tak czasem myślimy, że to, co Jezus mówi, no to dopiero teraz gdzieś. Nie, to się parę razy stało, ale będzie się działo jeszcze bardziej. Tym, że ta różnica jest, którą tam podkreśliłem, do której zaraz wrócę, o tej Ewangelii. Ale odrzucenie Bożej mądrości kiedyś nie działało inaczej, niż działa dziś. Światy i wszechświaty spojone są Słowem Bożym. On rzekł i stało się. Kiedy z tego, co jest spojone Słowem Bożym, wyciągamy spoiwo, czyli Słowo Boże, światy i wszechświaty, te małe, te służbowe, te biznesowe, rodzinne i religijne, zaczynają się rozlatywać i rozpadać. Bo nie ma tego, co spaja. Jednak słowa Jezusa nie przeminęły i to, co przeczytałem, nie jest artykułem w gazecie sprzed 2000 lat, że to powiedział, stało się, no było, minęło. Jest tym, co rzeczywiście było, przeminęło historycznie, ale tym, co się zbliża, jest i znów się będzie działo jeszcze bardziej, aż nadejdzie koniec. Są jasne rzeczy, które już wiemy, że koniec nadejdzie, gdy Ewangelia będzie głoszona wszystkim narodom. Wtedy to nie miało miejsca. Dziś nadal nie wszystkie narody znają Ewangelię, ale każdego dnia poznają nowe. Naprawdę historia świata dochodzi do miejsca, gdzie to się stanie. Czasy końca naznaczone są właśnie takimi wydarzeniami. Podsumowując, zwiedzenie, fałszywi mesjasze, wojny, głód, zarazy, trzęsienia ziemi, wzrost nienawiści do Kościoła, zgorszenie sprawiające jeszcze większą wzajemną nienawiść i dalszy wzrost zwiedzenia. I tu dochodzę do tego, co chciałem z tego fragmentu naprawdę wyciągnąć. Bo kiedy czytamy o tym wszystkim, to powiem tak, gdybym się w tym znalazł, to wiem, że w sobie nie mam takiej siły. Piotr nas już nauczył, żebyśmy lepiej nie mówili, że Panie Boże, ja to jestem bardziej niż inni, nie? My wiemy, że wcale bardziej niż inni nie jestem i mogę szybciej się wywrócić niż ci, których mam za słabych. Uważaj, stój, bo możesz się wywrócić, nie? Parafrazując. Ktoś mógł to wszystko przetrwać, być wiernym, ale jest jeden werset, który pokazuje, że mury te duchowe, te mury do ciebie, ten dostęp do ciebie, nie tego, co się dzieje wokół ciebie, ale co się zaczyna dziać w tobie, również mogą runąć. I to jest ten jeden werset, który dzisiaj chciałem tylko podkreślić, werset 12. A ponieważ bezprawie się rozmnoży, przeto miłość wielu, co? Oziębnie. Duchowa hipotermia. Jeśli coś nie zrobisz, umrzesz. A ponieważ bezprawie się rozmnoży mi, przeto miłość wielu oziębnie, dodam do tego wersetu, to nie muszę być ja. A ponieważ bezprawie się rozmnoży miłość wielu oziębnie, dodam do tego, to nie musisz być ty. To nie musimy być my. I to nie chcę być ja, ani nie chciałbym, żeby to był ktoś z nas. Co się tutaj dzieje? Co oglądamy? To jest jakby to miejsce. Wiecie, kiedyś widziałem na YouTubie, jak pokazywali powódź i ludzie uciekali z takiej wysepki po mostku, który się trząsł, ale jeszcze się trzymał i ostatki, i jeszcze jedna pani, i już go przechyliło, a tu jeszcze kobieta z facetem i jeszcze jakiś pies. I nagle zerwało ten most i poszedł i skończył się moment, kiedy dało się uciec z tej wysepki. To jest to miejsce, bezprawie się rozmnoży, miłość wielu ziemnie, kiedy most przez tą powódź nienawiści i bezprawia prawie się zrywa. Jeszcze da się, ale coraz trudniej. Jakby to miejsce, gdzie woda zabiera most, gdzie woda zabiera skałę, która wydawała się, że będzie w tym miejscu leżeć zawsze. Fałsz, prześladowania, śmierć. I padające ze strony świata pytania, i gdzie jest wasz Bóg? Ileż to razy świat pyta i mówi tak, pyta i stwierdza, gdyby był Bóg, to nie byłoby. I wymieniają, oświęcim i jeszcze nie wiadomo co, i co, i co. Gdyby tylko był Bóg. I to jest jedyne miejsce, gdzie posuwamy się bez całkowitej logiki, ponieważ nawet gdyby ktoś z was kupił sobie, nie wiem, choćby najnowszej klasy, najlepszy samochód, nie wiem, jakiegoś tam Mercedesów, jakiegoś Maybacha, ale nie zalejesz mu oleju, nie dasz mu paliwa, i on się zatrze albo zatrzyma na drodze, to czy pójdziesz do salonu Mercedesa z pretensjami, no i gdzie ten Mercedes? Zepsuł się. Salon Mercedesa odpowie ci, my daliśmy panu przykazania, jak się z tym obchodzić. Ale pan wyraźnie nie kocha swojego samochodu. I taka osoba, no faktycznie, moja wina, no. Robił to, co mi producent powiedział, to by się stało. I tutaj w tym jednym wypadku oskarżamy tego, który dał nam piękny świat, powiedział, jak się z nim obchodzić. Myśmy ustalili najpierw, że my wiemy lepiej, jak się obchodzić. Potem powiedzieliśmy, że go nie ma. Jemu powiedzieliśmy, nie macie, znikaj. I zepsuło się nam i mamy pretensje, że zepsuło to, z czym postępowaliśmy nie tak, jak trzeba. Jak akwarysta. Kupił rybki, kupił akwarium, mórz mu wlej wodę, on wlewa ocet i ma ci do ciebie pretensje, że mu zdechły. Zrób to, co się do ciebie mówi. Wszystko inne działo się na zewnątrz, ale to oziębnięcie miłości to jest coś, co zaczyna się w środku, w tobie i we mnie dziać, co może się w środku, w tobie i we mnie dziać. Padają mury do twierdzy, w której Bóg zrobił swoje rzeczy. Do tego, który ma być wonią na tym świecie, ma mu dodawać smak, ma być jego solą. Coś zaczyna się dziać, ale właśnie nie na zewnątrz. Wszystko tamto, to się dzieje tam, za murem mojego serca, za murem, za twierdzą moją Pan, On zbawieniem moim śpiewamy. I to wszystko dzieje się poza tym, ale tu jakby nagle wróg forsuje, żeby we mnie wejść, w tą twierdzę, którą jestem, którą On jest dla mnie, Pan. Kochamy Boga. Ale czy moja i twoja miłość nie stygnie wobec czasu, jakie są? Czy świat nie narzuca nam, czy nie nauczył się nam podawać rzeczy, które nawet najgorsze zostają podane jako fajne, jako coś dla średniego pokolenia, jako coś dla starszego, jako coś cool, młodzieżowego i modnego. Różny sposób zostaje, mamy podane rzeczy, które kiedyś byśmy odrzucili, ale ktoś nazywa je inaczej. Tak wiele problemów dzieje się wokół i nagle odkrywasz, że jeszcze słuchasz chrześcijańskiej muzyki, że jeszcze chodzisz na nabożeństwa, ale stajesz się zimny. Kiedy się ciebie dotknie, to jesteś chłodny. Już niczego nie można chcieć, albo coraz mniej można chcieć. Jest wielka różnica między człowiekiem, który ma o wszystko pretensje i jest prowadzony swoimi egoizmami, a między uczniem Jezusa, który dziękuje mu za wszystko i jest prowadzony śladami Jezusa. I nagle pojawiają się jeszcze fałszywi prorocy, tak jak w naszych czasach. Fałszywa interpretacja rzeczywistości. To jest wielki problem. Jak być kimś, kto nie upadnie i nie czyni bezprawia? Czym jest ta oziębła miłość? Co to znaczy, że miłość wielu oziębnie? Tyle razy tu mówiliśmy o miłości. Ja poprowadziłem cykl, prawie każdy z naszych pastorów kilka razy coś o miłości mówił. Ale czym jest ta oziębła miłość? Jak się przejawia? Bo to jest ten moment, kiedy traci się z oczu Królestwo Boże na rzecz rzeczywistości tego świata. To jest ten moment, kiedy ta rzeczywistość wydaje się bardziej rzeczywista niż rzeczywistość Królestwa Bożego. Oziębła miłość jest miłością, która zdradza. Oziębła miłość to jest miłość, której brat wydaje brata. Oziębła miłość... Jej definicja brzmi, oziębła miłość to jest taka malutka resztka miłości, że jeszcze troszkę chociaż siebie kocham, bo już nikogo innego nie kocham. Ale jak siebie przestanę już kochać, to już nic nie będę kochał. To gdzieś w tym miejscu się porusza, ponieważ bezprawie się rozmnoży, miłość wielu oziębnie. To się dzieje dlatego, że rozmnaża się bezprawie i tak jest. Miłość wielu oziębła, ponieważ wokół tyle bezprawia. Niedawno czytałem w Rzeczpospolitej, a może nie tak niedawno, już jakiś czas temu, ale czytałem o stosunku Polaków do wiary. Mnóstwo ludzi mówiło, pytano ich po prostu, czemu nie chodzisz do kościoła? A oni mówią, nie chodzę do kościoła, i jedni odpowiadali, to jest strata czasu. Kościół co innego mówi, co innego robi. Kościół to jedno wielkie zgromadzenie hipokrytów, mówili ci ludzie. Czy jesteś hipokrytą? Czy ja jestem? Czy o Filadelfii można by powiedzieć, że to jedno wielkie zgromadzenie hipokrytów? Ja powiem, że nie, bo doświadczam z waszej strony miłości. Ale ta miłość, prawdziwa miłość, rozpalająca świat, musi wychodzić na zewnątrz. Amen. Musimy być ludźmi, którzy służą. Inaczej ludzie też powiedzą, a tu siedzą, nie wiadomo kto to. Mówiłem wam kiedyś, że stałem przy drzwiach. Nigdy więcej tego człowieka tu nie widziałem. Był, nie wiem, co tu przeżył. Jak mu się podobało, ale pamiętam, jak do mnie jeden pan podszedł i się spytał mnie, tak sobie wczoraj to przypomniałem, spytał się mnie, czy mogę tu wejść? Ja mówię, może pan. Bo wie pan. I się tak bo ja nie jestem, bo ja jestem katolikiem. Ja mówię, ale może pan. Zapraszam, proszę bardzo. Może pan wejść. Witamy. Miłość ludzi ziemnie i szukają ciepła. Wielu czuje, że nie chcą ostygnąć. Wielu czuje, że nie chcą umrzeć. Niedawno, chyba ta osoba jest na sali, ale imion nie używam, modliłem się z jedną nastoletnią osobą z naszego zboru, która mówiła ziębnie moje serce, pastorze. I powiedziałem jej wtedy, rozmawialiśmy, jak to serce rozgrzać, jak przywrócić. I szybko doszliśmy do tego, no, że czytała Nowy Testament, ale no, to już było chyba z pół roku temu. Czujecie, gdzie dalej szliśmy, nie? Ja mówię, jak nie tankujesz, nie nabierasz paliwa, szkoła, świat, wszystko w ciebie wali. Z której strony pożywiasz się duchowo? No, przeczytałam raz Nowy Testament, nie? Bo potem przestaje się wierzyć. Ludzie nie wierzą Kościołowi. Kiedyś wam o tym powiedziałem, taki wstrząsający był artykuł dawno, dawno temu. Ukazywał się taki tygodnik Wprost, raz na czas kupowałem. To było naprawdę lata temu. Zupełnie inne czasy, to też była wtedy inna gazeta. W każdym razie pamiętam, no to były te czasy tej naszej tak zwanej dzikiej ekonomii, wiecie, biznesy, firmy, różnego rodzaju ulgi. No po prostu się ta Polska formowała, gospodarka. I pamiętam, że wtedy głośne były różnego rodzaju afery, że w kościele były afery, ponieważ duchowni, wiecie, dostali kościół, każdy kościół nasz, i katolicki, i baptystów, i chrystusowy, i mógłbym tu wymieniać wszystkie, i prawosławny, każdy kościół dostał taką możliwość, że można było samochód sprowadzić sobie właśnie dla służby kościoła, nie? No i tam się rozpoczęły po prostu różnego rodzaju machlojki. Ja nawet pamiętam, jak kiedyś jeden ksiądz do mnie przyszedł. To nie był ksiądz rzymskokatolicki, innego wyznania, ale ksiądz w sutannie przyszedł do mnie i mówi do mnie, ja wtedy byłem młodym pastorem, byłem pastorem może 3 lata, nie dłużej. On tak nam patrzy na mój samochód, ja jeździłem starym małym Fiatem. I on do mnie mówi, wiesz co, no książę Boży to nie powinien takim autem jeździć. Ty reprezentujesz Królestwo Boże, nie? Mówi, słuchaj, ja załatwiam samochody, tu mi musisz podpisać darowiznę i ci załatwimy auto z Niemiec po dobrych pieniądzach. Ja mówię, czekaj, ale to muszę zapłacić, to nie jest darowizna, nie? Ale mówi, no ale jak podpiszesz, że to darowizna, to ja współpracuję z takim kościołem, który ci to da. Znaczy sprzeda, nie? Tylko jako darowiznę. Bo to był warunek, że to musiała być darowizna z zachodu. Ja tylko mówię, ale to jest korupcja. Ja mówię, proszę księdza, ksiądz kłamie. On tak na mnie spojrzał i tak mówię, synu, jak ty jeszcze naiwny... Nie? Ja wtedy zobaczyłem, no, ponieważ bezprawie się rozmnoży. Dobry koniec tej historii jest taki dobry, że po jakimś czasie ja byłem ubogosławiony, może nie nowym, ale jednak jeździłem Mercedesem. A on dostawał paczki. I wracam do tego Wprost. Okazało się, że tygodnik Wprost dzwonili, ja chyba nawet w domu mam ten numer gdzieś, nie wiem gdzie tam, w moich przepastnych archiwach schowałem ten numer. Zaczęli dzwonić i dzwonili do chyba tam iluś duchownych różnych wyznań. Nie zadzwonili do nikogo z naszego kościoła, ale dzwonili, wiecie, tam dzwonili też po takich dziwnych kościołach, które potem sprawdzili, jakiś tam kościół pod wezwaniem Bożej Miłości, się okazało, że biuro biskupa jest u teściowej w domu, jakiś tam whistle z Bębicy, wiecie, go prowadzi z kumplami, samochody sprowadzają i tak dalej, ale też dzwonili po takich prawdziwszych. Co mnie uderzyło w tym wszystkim? Żaden z duchownych nie odmówił prowokacji dziennikarskiej i przyjął to, że może jeździć dobrym autem, jeśli skłamie. I każdy z nich się zgodził. Ktoś powie, czemu ty to głosisz w niedzielę? Chcesz tu zgorszyć Kościół? Mało zgorszenia? Nie chcę was zgorszyć. Chcę wam powiedzieć, czasami to nie o to chodzi, co my mamy na tabliczce przed budynkiem. Czasami to nie o to chodzi, żebyś powiedział ludziom, jestem zielonoświątkowcem, tym, ciamtym czy owantym. Czasami chodzi o to, czy twoja miłość jest gorąca, czy kochasz Jezusa. Czy Jezus jest filtrem, przez który przyjmujesz rzeczy. Może nie auto, ale coś innego ci zaproponują. Może to być coś innego, ale czy masz w sobie gorącą, płonącą miłość do Pana, która jest gorąca dla tego umierającego świata, a nie otacza tylko siebie? Ja żałowałem, że ten tygodnik nie zadzwonił do mnie albo do któregoś z moich przyjaciół. Jeśli mnie miłujecie, Jezus mówi, to będziecie mieć nowoczesne uwielbianie w Kościele. Tak jest w waszym tłumaczeniu? To co wy macie za tłumaczenie? Jakieś starodawne? Właśnie, nie. Jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie. Co to są przykazania? To jest to, czego naucza Jezus. W jego wypadku to są przykazania. Jeśli mnie nie miłujecie, mógłbym odwrócić sprawę, to nie przestrzegacie tego, co Jezus naucza. Przykazanie versus bezprawie. Przykazanie albo bezprawie. Oto kładę przed tobą błogosławieństwo, przekleństwo, życie albo śmierć. Ale wybór musisz dokonać ty, mówi Słowo Boże. To się odbywa między człowiekiem i Jezusem. Kogo wybiorę? Bezprawie i miłość nigdy nie pójdą razem przez życie. Nigdy nie pójdą w jedną stronę, dlatego że bezprawie pobłaża sobie, a miłość mu nigdy nie będzie w tym przytakiwać. Bezprawie to innymi słowami nienawiść do autorytetu, a naszym autorytetem jest Słowo Boże. Amen. Więc bezprawie chcę w twoje życie wejść wytrychem, którym ci powie, słuchaj, Słowo Boże Słowem Bożym, ale wiesz. Słowo Boże. Bezprawie zdradza brak miłości do Boga, bo jest napisane, że Pan jest naszym prawodawcą. Możecie sobie sprawdzić. Izajasz w 33 rozdziale swojej księgi tak pisze, Pan jest prawodawcą, bodajże w 22 wersecie. A Jezus powiedział w Ewangelii Jana w 14 rozdziale, jeśli mnie miłujecie, co już cytowałem, przykazań moich przestrzegacie. Jan napisał, kto mnie miłuje, Jezus powiedział, przestrzega moich przykazań, a Jan napisał, kto mnie nie miłuje, nie zachowuje moich słów. Jezus tak nauczał. Nauka apostołów, nauka wczesnego Kościoła, kto zachowuje jego słowo, mówił. Prawdziwa miłość Boża jest w nim doskonała. Kto zachowuje jego słowo? Ponieważ bezprawie się rozmnoży, miłość wielu oziemnie. Wobec tego, co wkrótce usłyszycie w wiadomościach, co dokonywać mogą różne kościoły i duchowni. Jaka jest nasza siła? Nasza siła jest trzymać się blisko Słowa Bożego. Wzajemnie siebie podnosić i ogrzewać. Pamiętajcie, ja nie jestem niedozwalenia. Ja nie jestem ten, który tutaj jest po to, żeby głosić tylko kazania. Oprócz tego, że jestem pastorem, jestem waszym bratem, jestem mężem, jestem tatą. Tak jak wszyscy my tutaj, ja też potrzebuję modlitwy. Jeśli nie będę otoczony modlitwą, być może możecie oglądać mój upadek i nikt z nas nie może powiedzieć, ja to jestem taki silny, że no nie ma byka, żebym miał upadł. Uwierz mi, że jest byk. Możesz upaść. Potrzebujemy siebie wzajemnie. Potrzebujemy ciepłej, dotykającej nas miłości, a nie spisków. Ktoś się musi wynieść. Albo miłość, albo bezprawie. Ale nie może człowiek służyć dwóm panom, bo jednego będzie nienawidzić, drugiego będzie miłować, Jezus powiedział w stosunku do mamony. Ale to właściwie dotyczy każdego, każda rzecz, jeśli zastąpi Boga, nie będziesz mógł miłować Boga i zaczniesz czynić bezprawie. To tu jest to miejsce, gdzie może się zatruć Kościół. Tu się pojawia ta duchowa, to duchowe oziębienie, ta duchowa epoka lodowcowa, on powiedziałbym. I pojawią się być może kościoły, które uznają, że prawda i radykalność Ewangelii to krytyka rządu. I kiedy im powiesz nie, ja nie krytykuję rządu, to powiedzieć co, ty tego i wymienią nazwiska, lubisz? Nie będę się powtarzał, bo niedawno stąd było powiedziane. Naszym obowiązkiem, ja wierzę i wierzę, że Filadelfia w to wierzy, nie jest publikować na swoich mediach ani swoim językiem słów przeciwko rządowi. Twoim powołaniem, jeśli chcesz chodzić w Bożej obecności, jest módlcie się o rządzących. To jest to, co Słowo Boże mówi. Krytyków mają dość. Ty jesteś powołany, żeby się modlić. Słowo namawia do modlitwy o władzę. I nie mówi, módlcie, no chyba, że ta... Możesz tej władzy być nieposłuszny oczywiście, jeśli cię namówi do bałwochwalstwa, ale to nie znaczy, że masz się nie modlić o nią. Nasza modlitwa nie będzie inna niż nas przeciętny polityczny język. Jeżeli kipimy kwasem wobec bliźnich tego, co moje wielkie ego doznało od ludzi, to nie będziesz w stanie się modlić o swoich nieprzyjaciół, nie będziesz w stanie się modlić o swoich przyjaciół, nie będziesz w stanie się modlić o władzę. Kościół może być prześladowany, ale pamiętajcie, są tylko jedne słuszne prześladowania. Jeżeli będą prześladować mnie za to, że ukradłem piwo w Żabce, to nie są prześladowania za to, że jestem pastorem. Zgadzacie się? Ani za to, że jestem chrześcijaninem. A dzisiaj czasami mają kłopoty w kościele, ale jak przeczytasz o co, to się nie dziwisz. Gdybyś był policją, też byś im kłopoty zrobił. Nie? Kościół, jeśli jest prześladowany tym właściwym, doświadczającym Bożej siły prześladowaniem, które doświadcza nas, którym Bóg nas posila, o tak powinienem był powiedzieć, tam to wymaszcie, to jest prześladowanie za to, że naśladujemy Jezusa. Bezprawie. To również jest brak miłości. A Słowo Boże mówi nam w liście do Rzymian, co? Miłość bliźniemu krzywdy nie wyrządza. Ale miłość bliźniemu krzywdy nie robi. Po prostu. Tego miłość nie robi. Jezus mówi, że miłość oziemnie, ale zaraz potem daje nam dwie myśli, bo ktoś powie, wiesz, no dobrze, no ale co ja mam teraz zrobić? Czy jakie są pierwsze kroki? Na co się nastawić w takim razie? Więc zanim skończę jeszcze te dwa kroki, chciałbym tutaj powiedzieć. Wytrzymałość. A kto wytrwa? A kto wytrwa, Jezus mówi. A więc wytrzymałość. Ale kto wytrwa do końca, będzie zbawiony, Jezus mówi. Bo czasami nam się wydaje, wiecie, że prześladowania w naszym kontekście geograficznym są czymś pomiędzy straszeniem, czytaniem kalendarza organizacji, które modlą się o prześladowany Kościół, a historią starożytności. Ale jutro to może być rzeczywistość. Nie wiemy, czy niektórzy z nas nie spotkamy się kiedyś w więzieniu. Może nie. Ja bym chciał, żeby tak nie było. To nie jest coś, co ja bym chciał, wiecie. Nie próbuję tu jakoś się nakręcać, jak źle może być. Ale chcę powiedzieć. Wolność też jest darem. Wiecie o tym? To, że żyjemy w wolnym kraju, to jest dar. Nasza odporność na przeciwności bywa zerowa, ponieważ nas tak przyzwyczajono, rozmiękczono. Czytałem kiedyś taki artykuł. On dotyczył amerykańskiej tam wewnętrznej sytuacji, ale połączyły mi się kropki z Kościołem trochę. Mówił o tym, jak końcem XIX wieku chciano trochę, wiecie, Indian podnieść w edukacji, no bo oni tam w tych rezerwatach, tam gdzieś ktoś to powie, no tańczą wokół totemów, polują może by tak. Wiecie, tam jakieś stypendia dla tych Indian młodych dano, no i na wschodnie wybrzeże do dobrego uniwersytetu nauczono ich tam, jak ubrać się w garnitur, czytać już potrafili, pisać potrafili, bo tam mieli szkoły, a więc żeby trochę jakiejś edukacji liznęli i żeby wrócili, wiecie. I kiedy wrócili, to zapytano właśnie o opinię i bardzo mnie poruszyło, kiedy przeczytałem, jakie były opinie starszyzny. Ponieważ starszyzna napisała, wysłaliśmy naszych młodych ludzi, ale wrócili ludzie całkowicie niegotowi do życia. Kompletnie już nie potrafią żyć. Jeden z tych starych wodzów napisał, jeżeli znowu dostaniemy taką propozycję, to proponujemy wam, żebyście wy przysłali wasze dzieci. Nauczymy ich, jak żyć, jak się sobą zająć. Ponieważ zupełnie tamtych rozpuścili, nie potrafili potem żyć. I połączyło mi się, że czasami można tak dać się, wiecie, zmiękczyć, że nie będziemy potrafili żyć. Ćwiczenia na duchową wytrwałość. Nie zaczynamy od zapewnień, że ja się nie załamię, bo ja to jestem bardziej niż nawet Piotr i tak dalej, ale zaczynamy od odrzucenia i wyznania grzechu, pamiętajcie. Najpierw, jeśli chcesz być silny, nie jest to, że będziesz odnosił, wiecie, niektórzy zaczynają reklamę siebie od tego, a ty wiesz, ile lat ja już tu chodzę. To nie jest najważniejsze pytanie, ile lat tu chodzisz. Pytanie brzmi, czy odrzuciłeś z twojego życia grzech? Czy odrzucając grzech, w to miejsce przyjąłeś Słowo Boże, które cię może budować? Czy poddałeś się Panu Jezusowi Chrystusowi? A więc pierwsze to jest wytrwałość, Jezus mówi, kto wytrwa? A druga rzecz, którą Jezus nam mówi zaraz po tych słowach, jak sobie będziecie to jeszcze przeglądać, to jest misja dzielenia się Jego dobronowiną, a ta Ewangelia, dobra nowina Królestwa, będzie głoszona na całym świecie jako świadectwo. A więc wytrwałość i Ewangelia są tym, co zachowa nas od tej korozji, od tego wyziębienia się całkowicie, od tej epoki lodowcowej, w której żyjemy. Bo Jego powrót nie wpisuje się w kalendarz, ale wpisuje się w temperaturę serca, wolną od tej duchowej hipotermii. To, czy czekasz na Pana Jezusa, nie świadczy o tym, że badasz gazety, kiedy to będzie i chcesz ustalić datę, ale to, czy teraz w tym miejscu, gdzie siedzisz, możesz westchnąć. Maranata, przyjdź Panie Jezu, choćby teraz. Moje serce jest dla Ciebie płonącą, pełne płonącej miłości. Skoro oziębła miłość jest powodowana bezprawiem, to podpowiada nam, jak przeciwdziałać. Rozpalona miłość będzie zwalczać bezprawie. I Hebrajczyków nam trochę poddaje instrukcję. Okazujmy staranie jedni o drugich. Zachęcajmy się do wzajemnej miłości i do spełniania dobrych uczynków. Okazujmy sobie miłość. Jeśli jest Ci źle, nie możesz sobie poradzić. Mów o tym. Wiecie, jest też taka rzecz. Mówiłem o tym nieraz i ciągle mi to chodzi po głowie też, że wiecie, kiedy nas było, nie wiem, kiedy miałem zbór, w którym nas było 30, bo taki zbór też miałem. Mieliśmy z Gozią zbór, w którym nas było 5 z nami łącznie. Ale różne rzeczy człowiek robił w życiu. Ale wiem jedno, wiecie, kiedy nas było 5, to wiedzieliśmy, jak kogoś nie było. Bo było już 4. Ale u nas tu czasami jest mi trudno wiedzieć, że Cię nie ma. Mogę nie wiedzieć, że przechodzisz trudny czas. Nie skupiaj się wtedy na swoim ego, że słuchajcie, nikt się nie odezwał. Ale zadzwoń, powiedz, źle się mam. A zobaczysz, jak pod Twoimi drzwiami pojawią się zakupy, pojawi się miłość, pojawią się ludzie, którzy będą chcieli zrobić wszystko, żeby Cię wesprzeć. Ale bądź otwarty, jesteśmy rodziną, nie jakimś klubem. I okazujmy staranie jedni o drugich, zachęcajmy się do wzajemnej miłości i do spełniania dobrych uczynków, mówi list do Hebrajczyków. Kończąc, ostatnia myśl. Spotkałem się z siostrą, która jakiś czas temu odeszła od swojej społeczności. I mieliśmy rozmowę, nie z naszego miasta, ale przyjechała tu. Uprzedziłem ją, że mogę użyć tego jako przykład. Siedzieliśmy u mnie w biurze. Nasza kochana Ania podała nam kawę i rozmawialiśmy. I zaczęła mi tłumaczyć, dlaczego już nie chodzi do zboru. Spytałem, czy się nie pogniewa, jeśli sobie będę zapisywał, żeby jej nie przerywać. Ona mówi, to wziąłem i zacząłem sobie zapisywać na telefonie. Po prostu chciałem, żeby wiedziała, że nie bawię się telefonem, że ją słucham, ale chcę sobie zapisać, lubię sobie zapisywać. Kiedy skończyła, przeczytałem jej jeszcze raz to, co mi powiedziała. I zanim jej wytłumaczyłem to, co przeczytałem, już ją olśniło i zrozumiała, do czego zmierzam. Żadną rzeczy, przez które nie chodziła już więcej do zboru i odrzuciła Biblię i swoją wiarę, nie zrobił jej Pan Bóg. Każdą jej zrobili ludzie, którzy Pana Boga w swoim życiu zaniedbali. I to jest ten moment, kiedy bezprawie się rozmnożyło, a miłość czyjaś oziębła. To było dla niej olśnieniem. I mówię, zobacz, każdą z tych rzeczy, od chłopaka w kościele, który chciał tego, czego chrześcijański chłopak nie powinien chcieć, do innych strasznych rzeczy, które ci zrobiono. Żadnej z tych rzeczy nie zrobił ci Pan i o każdej z tych rzeczy Słowo Boże ci mówi, jak ty masz się zachować. I to był, wiecie, po prostu już w ogóle nic nie musiałem tłumaczyć. Następnym naszym punktem była wspólna modlitwa i przyprowadzenie ją z powrotem do Słowa Bożego i do Pana. Duch Święty działał, ja tylko stałem obok. Chcę tobie, kochany bracie, siostro, powiedzieć, jeśli masz w sercu zgorzknienie, to być może winnym tego zgorzknienia mogę być ja, któryś inny z pastorów, z nas, bo my jesteśmy ograniczeni. Może ktoś z naszych członków zboru albo któraś z służb. Może ktoś z nas minął cię w trudnym momencie życia, ponieważ my też jesteśmy czasami, no tacy, ja jestem całkiem rozszczepany, wiem, że mijam was na mieście i nawet nie poznaję. Ale to nie jest brak miłości, po prostu tacy jesteśmy, ale Bóg cię nie minie. Bóg nie przestanie cię zauważać, to nie Pan Bóg ci zrobił krzywdę. To ludzkie niedoskonałości w jakiś sposób zadziałały. To być może nawet ludzkie bezprawie zaczęło korodować twoją miłość. Powróć do miłości do Pana. Odkryj dzisiaj, że przyszłaś tu, czy przyszedłeś, aby kochać Jezusa. Nie by sprawdzać, czy ci dobrze obsłużono, ale aby dobrze Jemu służyć. Ma sens to, co mówię? Oddajmy Mu chwałę. Wstańmy. Chwała Jezusowi.